Narodowy Bank Polski opublikował dziś raport na temat rynku pracy.
Czas poszukiwania pracy w naszym kraju jest długi i systematycznie rośnie. Ponadto zaznacza, że tylko 27% ma umowę na czas określony. Według NBP to najwyższy współczynnik w Unii Europejskiej.
Profesor Józef Achrenkiewicz, socjolog, oczekuje od NBP pogłębionej analizy dotyczącej wykorzystywania zasobów pracy. Jak podkreśla ekspert, bank w swoim raporcie wykorzystał dane GUS-u, które są niepełne.
W Polsce ponad 4 miliony osób nie ma pracy, 2 miliony jest stale za granicą, a pozostałe 2 miliony osób żyje w czarnej strefie. Jeżeli doliczymy jeszcze ich rodziny, to daje około 6 milionów osób, które żyją z dnia na dzień, pożyczając pieniądze w parabankach.
I ja myślę, że Narodowy Bank Polski ma dość pieniędzy, dość instrumentów, żeby to zjawisko także pogłębić i to zjawisko zbadać. A to wszystko, co pisze, no to jest powszechnie dostępne już dzisiaj. Te badania dokładnie pokazują, że troszkę chyba więcej niż identyfikuje to Narodowy Bank, nie 27, a około 1/3 pracuje na umowach śmieciowych. A ten dramat dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, którzy z tego powodu nie są w stanie założyć rodziny, podjąć jakiegoś zorganizowanego starania o stworzenie warunków materialnych swojej nowej rodzinie.
Profesor podkreśla, że potrzebne są takie dokumenty państwowej instytucji, które pokazują dramatyczną sytuację na rynku pracy.
Tu już nie kłóćmy się o te procenty, o te odsetki, które pokazuje się, tylko rozmawiajmy o skutkach społecznych, ekonomicznych, demograficznych takiego stanu, no i wreszcie o skutkach politycznych. To są właśnie ludzie, którzy zrezygnowali już z uczestnictwa w życiu społecznym. To są ci, którzy po prostu są nieobecni, jeśli chodzi o uczestnictwo w różnych demokratycznych procedurach.
Opracowanie NBP opala także mit, że jedną z często podawanych przyczyn zarówno presji płacowej, jak i utraty konkurencyjności gospodarki jest uzwiązkowienie.
W Europie wysokie uzwiązkowienie charakterystyczne jest dla krajów Skandynawii, systematycznie poprawiających swoją pozycję konkurencyjną.
Uzwiązkowienie w Polsce należy natomiast do najniższych w Europie i na świecie.
Premier Donald Tusk powiedział, że konsolidacja zbrojeniówki stała się faktem.
Przebywa on obecnie w wojskowych zakładach mechanicznych w Siemianowicach Śląskich. Premier poinformował, że powstaje grupa zbrojeniowa, która ma skupiać największe przedsiębiorstwa pracujące dla obronności.
W skład grupy miałyby wchodzić m.in. Huta Stalowa Wola, Polski Holding Obronny oraz 11 wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych.
Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, mówi, że dotychczasowe konsolidacje w obszarze zbrojeniówki nie doprowadziły do jej znacznego rozwoju, dlatego dziwi zapowiedź premiera.
Przypomnę jeszcze, że przedtem mieliśmy polski przemysł obronny i lotniczy. To były zakłady przemysłu obronnego i lotniczego, więc rozumiem, że przemysł lotniczy już tej konsolidacji nie podlega. Może dlatego, że sprzedano obcym zagranicznym podmiotom, w związku z tym konsolidacja tutaj nie jest przewidywana. Pierwsza kwestia to jest taka, że od dłuższego czasu też funkcjonuje coś, co się przedtem nazywało takim związkiem, holdingiem pod nazwą Bumar. Nie byli z Bumar, zakładem Bumar Łabędy. To była konsolidacja czy zgromadzenie kilkudziesięciu spółek przemysłu obronnego. No i jak nas przekonywano, ta konsolidacja miała na celu jakby stworzenie takiego silnego podmiotu, który może działać na rynkach zagranicznych. Doświadczenia z tego były raczej marne.
Wszystko wskazuje na to, że działania rządu doprowadzą do utworzenia olbrzymiej grupy, w której zapanuje chaos organizacyjny, dodaje profesor.
Powstaje również pytanie o strategię, jaką powinien przyjąć polski przemysł obronny.
Nie jesteśmy w stanie, nie sądzę, abyśmy byli w stanie stworzyć jakąś taką potężną firmę, która będzie w stanie rywalizować z tymi wielkimi firmami zbrojeniowymi na świecie. Natomiast tworząc tego typu molocha i próbując go jakoś zorganizować, pogubimy bardzo wiele elementów, które funkcjonują w tym przemyśle obronnym, lepiej czy gorzej. To są różnego rodzaju takie miejsca, które się określa jako pewne nisze, które jesteśmy w stanie wypełnić właśnie poprzez polski przemysł obronny. Ale też ja się boję, że to wszystko zostanie poniszczone. No i w efekcie może powstanie nowa grupa, nie wiem, przemysłowa, ale skutki i efekty tego wszystkiego, biorąc pod uwagę doświadczenie, nie wydają mi się pewne.
Projekt ustanawiający 17 września Dniem Sybiraka utknął w Sejmie. Decyzją marszałek Sejmu Ewy Kopacz został on zdjęty z piątkowego porządku obrad.
Komisja Kultury i Środków Przekazu wyznaczyła na sprawozdawcę posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Babineca. Ten poinformował wcześniej marszałek Sejmu, że nie może być obecny na piątkowym posiedzeniu i przedstawi sprawozdanie na piśmie.
12 września wieczorem po posiedzeniu naszego klubu została podjęta decyzja, że ze względu na to, że należy poprzeć protest pracowniczy, protest związków zawodowych przeciwko rządowi, nie będziemy mogli wziąć udziału w obradach 13 września. Napisałem do pani marszałek sprawozdanie na piśmie i poprosiłem o jego uwzględnienie. I teraz 13 września rano, naszym zdaniem, mimo wszystko, pani marszałek mogła uwzględnić to pisemne sprawozdanie. Regulamin nie jest tutaj precyzyjny. A gdyby nie, to mogła doprowadzić do zwołania Komisji Kultury i Środków Przekazu, aby wyznaczyć nowego sprawozdawcę. Teraz pozostaje jeszcze możliwość przyjęcia tego projektu na najbliższym posiedzeniu Sejmu, ale to będzie teraz zależało od Platformy w dużej mierze, no właśnie od pani marszałek.
Przypomnijmy, projekt ustanawiający 17 września Dniem Sybiraka pod koniec maja złożyło do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość. Komisja Kultury i Środków Przekazu zajęła się nim dopiero z końcem sierpnia.
Poseł Piotr Babinec podkreśla, że z całą pewnością był czas, aby zająć się tym projektem dużo wcześniej.
Niestety, czy to ze względu na decyzję marszałek Sejmu, czy przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu, takie projekty dotyczące uchwał okolicznościowych, ale tutaj ta uchwała miała specjalną wagę, bo nie była to jednorazowa uchwała, tylko chodziło konkretnie właśnie o ustanowienie 17 września Dniem Sybiraka. Niestety są rozpatrywane w ostatniej chwili i to rodzi potem pewne komplikacje. Tutaj do tego dochodził spór między nami, Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską, co do daty. Myśmy uważali, tak jak Związek Sybiraków, że należy przyjąć datę 17 września jako Dzień Sybiraka i w końcu przy wsparciu Związku Sybiraków udało się przekonać Platformę jednak do tej daty 17 września.
To są wiadomości w Radiu Maryja, czas na informacje ze świata. Litewskie Ministerstwo Środowiska ogłosiło, że przetarg na poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków w tym kraju wygrał amerykański koncern Chevron. Firma była jedynym uczestnikiem postępowania przetargowego.
Zwycięzcę przetargu ostatecznie ma zatwierdzić litewski rząd w ciągu najbliższych 5 dni. Następnie w ciągu 90 dni pomiędzy Chevronem a rządem Litwy mają być zawarte odpowiednie porozumienia.
Według danych amerykańskiej Agencji Informacyjnej do Spraw Zasobów Energetycznych złoża gazu w łupkach znajdują się w południowo-zachodniej części Litwy i ciągną się w stronę Polski i obwodu kaliningradzkiego.
Złoża mają się znajdować na głębokości od 1,5 do 2 km. Szacuje się, że gazu z łupków wystarczyłoby na zaspokojenie potrzeb Litwy przez 30 do 50 lat.
Obecnie Litwa rocznie zużywa około 3 miliardów metrów sześciennych gazu dostarczanego przez Gazprom.
Grecka policja użyła gazów łzawiących, by rozproszyć grupę ochroniarzy szkolnych, którzy wraz z rozpoczęciem strajku nauczycieli usiłowali wtargnąć do Ministerstwa do Spraw Reformy Administracyjnej.
Związek Zawodowy Nauczycieli Szkół Średnich rozpoczął 5-dniowy strajk, który może być przedłużony. Nauczyciele ze szkół podstawowych przerwą pracę na 3 godziny.
Nauczyciele i szkolni ochroniarze protestują przeciw rządowym planom uszczuplenia sektora publicznego, zgodnie z którymi część nauczycieli musi być gotowa na przeniesienie do szkół w innej części kraju lub ewentualne zwolnienia.
Projekt ten, zwany planem mobilności, dotyczy również strażników pilnujących szkół.
Przed nami jeszcze prognoza pogody. W kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu.
Temperatura od 14-15 stopni miejscami na północy Polski oraz w rejonach podgórskich do 16-18 na pozostałym obszarze.
Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, południowy i południowo-zachodni.
Na barometrach w Warszawie 990 hektopaskali ciśnienie będzie spadać.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Wracamy po aktualnościach dnia.